Kalina Tomaszuk i Maria Szydłowska, autorki projektu Polowanie, oraz Arkadiusz Glas, Koalicja Organizacji Pozarządowych Niech Żyją, są z nami w drugiej części programu Koło Kultury. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od Polowania, jeśli państwo pozwolicie. Oglądam prace, które spłynęły na waszą prośbę do Krakowa. Prace poświęcone tematyce polowania, prace artystyczne poświęcone tematyce polowania i tematyce zwierzęcia, tematyce naszego stosunku do zwierząt, do zabijania zwierząt, do zjadania zwierząt. I jestem zdumiony faktem, że choć w radio trudno o tym opowiadać, że poruszyłyście tak czułą strunę, że trafiłyście w tak mocny punkt, że okazało się, że dotknęłyście jakiegoś fragmentu artystycznej przestrzeni, który cały czas jest czymś niesłychanie żywym, bolesnym, czymś, co ludzi porusza. To są prace stojące na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Skąd pomysł? Skąd pomysł na projekt Polowanie?
No właśnie, chyba trzeba zacząć od tego właśnie, że nas wyjątkowo zaskoczyło to, że tak wiele prac dostałyśmy, bo zaczynałyśmy właściwie w sposób bardzo skromny, bo jakby rozmowy między nami toczyły się właśnie na temat jakby o co chodzi z polowaniem, dlaczego się dzisiaj poluje. Kalina ma z tym jakieś bardziej osobiste doświadczenia, bo blisko jej domu w górach urzędują myśliwi, ja niekoniecznie. I z tych rozmów zaczęłyśmy, prawda, tworzyć cały projekt i poszło to bardzo szybko. Cały open call, bo konkurs sformułowałyśmy w postaci pytań do ludzi, właśnie kim jest myśliwy w XXI wieku. Dostałyśmy ponad 60 zgłoszeń, więc to było bardzo zaskakujące. Bardzo myślę, że po prostu jest to być może ważny temat, prawda, skoro tyle dostałyśmy sygnału od artystów i nie tylko, bo wśród nich są także amatorzy i po prostu aktywiści ekologiczni i nawet jeden myśliwy.
Co to znaczy, pani Kalino, że koło pani domu urzędują myśliwi?
Znaczy urzędują, to znaczy przez okno mogę zobaczyć ambonę i generalnie dom dalej w tej chwili się wyniósł, ale mieszkał stary gajowy ze swoimi zasadami. Drugi myśliwy, o którym się mówi, że jest kłusownikiem, gajowy go nie lubi. No ale to jest jedna sprawa. Ogólnie spędzam dużo czasu w lesie i dlatego jest mi to jakiś sposób bliski temat. Sama nie mam w rodzinie polujących i zawsze byłam bardzo negatywnie nastawiona do myśliwych. Dlatego no, z mojej strony tutaj inicjatywa wypłynęła taka bardziej agresywna, natomiast poprzez rozmowy z Marią tak jakby nasze różne podejścia i bardziej takie antropologiczne, badawcze, moje bardziej takie, że tak powiem, emocjonalny wyraz sprzeciwu czegoś. Mój osobisty stosunek starł się tutaj i wyszły założenia tego projektu.
Mhm. Zastrzegacie się, że nie chcecie w tym projekcie strzelać do myśliwych, prawda?
Tak, zgadza się właśnie, bo kiedy zaczęłam rozmawiać z Kaliną o tym wszystkim, to tak naprawdę nie miałam żadnego wyrobionego zdania na temat myśliwych i poza tym jestem jakby daleka od tego, żeby być taką aktywną aktywistką. Nie jest mi to bliskie. I właściwie dlaczego nie chcemy strzelać, dlaczego nie chcemy żadnych pojedynków? Bo jakby nie są one ważne w obliczu jakby problemu, który chcemy poruszyć, bo chcemy przede wszystkim opowiedzieć o tym, jak zmienia się relacja człowieka z przyrodą. I jakby nie warto w związku z tym poruszać tematu, kto ma rację, a kto nie, ale bardziej opowiedzieć o tym, jak relacja się zmienia i jak to, ludzie postrzegają
to
przyrodę.
To znaczy jest też tak, że po prostu takie pojedynki już są, coraz bardziej się zaogniają, mamy takie wrażenie i widać, że tutaj jak dotąd nie poszukuje się drogi porozumienia. My chcemy spróbować, wprawdzie wszyscy nam mówią, że to nie jest możliwe z obu stron, ale my chcemy spróbować właśnie jakby przyjrzeć się obydwu stronom, spróbować też jakby wysłuchać samych myśliwych rzeczywiście, co oni mają do powiedzenia, dlaczego to robią i
Jesteśmy po prostu ciekawe tych ludzi i stąd ten pomysł wygląda w ten sposób.
Jak zmienia się ta relacja, o której przed chwilą opowiedziałyście?
No, to nie jest łatwe pytanie. I nie wiem, czy jakby da się na nie odpowiedzieć tak hop-siup, bo żeby jakby przytaczać całą historię relacji człowieka z przyrodą, no to nie jest łatwe. Natomiast prace, które do nas przyszły i też dużo artystów, którzy nam odpowiedzieli na ten open call, pokazuje właśnie, że jakby najważniejszym tematem i najbardziej dotkliwym dla ludzi współcześnie jest faktycznie okrucieństwo wobec zwierząt. I nas w tym projekcie interesowało też jakby stricte podejście człowieka do przyrody, to jak on siebie widzi wobec natury, gdzie siebie stawia. Natomiast większość uczestników zgłosiła swoje prace o tematyce stricte związanej ze zwierzętami. Więc...
Tak, no generalnie to pan pyta, jak zmienia się ta relacja, ale to my pytamy.
Tak, w właśnie tym nasz projekcie.
Myślałam, że już wiecie.
Próbujemy. No nie możemy mieć swoje poglądy, ale tutaj to nie chodzi nam o przekazanie jakiejś sprecyzowanej wizji, tylko właśnie bardziej o pobudzenie pewnych pokładów wrażliwości wobec tematu, która myślę, że to obecnie jakby się dzieje. Ludzie zaczynają myśleć coraz więcej o środowisku, o swojej relacji z przyrodą, o tym, że może w pewnych momentach posunęli się za daleko i wypadałoby coś zmienić.
Mówimy o okrucieństwie i to jest wątek, który przy okazji rozmowy, współczesnej rozmowy o myślistwie właściwie wysuwa się na pierwszy plan. Skąd w nas taka wrażliwość na okrucieństwo i czy nie ma w tym jakiegoś rodzaju takiego, znaczy nie powiem tematu zastępczego, tylko poszukiwania takiego odrobinę łatwiejszego celu. To znaczy jak słyszę ludzi, którzy jedzą na co dzień mięso i którzy bardzo mocno uderzają w myśliwych, no to zastanawiam się nad ich pobudkami i motywacjami, bo jakkolwiek wydają mi się one bardzo, bardzo szlachetne, to zastanawiam się też nad tym, czy zdają sobie sprawę nad tym, co dzieje się w rzeźniach, w miejscach, gdzie prowadzona jest przemysłowa hodowla zwierząt i właściwie stoję po stronie tych ludzi, czy łatwiej jest mi zrozumieć ludzi, którzy mówią, że jeżeli mamy jeść mięso, to etyczniejsze mięso, jeśli można tak powiedzieć, to jest mięso, które pochodzi od zabitego zwierzęcia, które miało ten przywilej, żeby pobiegać przez rok, dwa, trzy w lesie, niż od zwierzęcia, które spędziło całe swoje życie na rusztach w katastrofalnych warunkach. Pan Arkadiusz Glas.
Panie redaktorze, więc ja, to jest pytanie, które we mnie zawsze bardzo dużo emocji pobudza. Bo przepraszam, mam nadzieję, że pan się nie obrazi, ale uważam, że pytanie
proszę obrażać.
Pytanie jest absolutnie demagogiczne. Ja co do zasady jem mięso, chociaż jem go coraz mniej. Myślę, że też przejadanie się mięsem jest niezdrowe. Dla nas jest przede wszystkim niezdrowe dla naszego środowiska. Ale pomijając ten aspekt, w ciągu 2 lat kampanii Niech Żyją, no myśmy zebrali wystarczająco, myślę, dużo dowodów, żeby prawdziwy taki obraz łowiectwa, nie tego łowiectwa piarowego, który pojawia się w magazynach łowieckich kolorowych, tylko prawdziwy obraz łowiectwa w Polsce zobaczyć. Również usłyszeć go z ust myśliwych i zobaczyć go oczami myśliwych. I fakty, które myśmy poznali, powodują we mnie głęboki sprzeciw wobec takich pytań. Dlatego, że no myśmy się pogodzili z tym, że pewna część zwierząt jest przez nas hodowana, ale one są hodowane w warunkach, które no, są kontrolowane. Znaczy mamy mnóstwo przepisów w Polsce, w Europie, na świecie, które zajmują się dobrostanem zwierząt i my też jak gdyby z pokolenia na pokolenie te warunki staramy się poprawiać.
I umiejętnie te przepisy obchodzimy, dodajmy.
Czasami tak, ale myślę, że w tak zwanych cywilizowanych krajach, czy w krajach świata zachodniego, myślę, że dobrostan zwierząt z pokolenia na pokolenie jednak wzrasta. No, owszem, czeka je nieuchronna śmierć. Ktoś kiedyś powiedział, my im dajemy, my je karmimy całe życie, dajemy im schronienie wobec na przykład drapieżników, ale one płacą nam za to swoim życiem na koniec swojego istnienia. Można się z tym nie zgadzać. Niemniej jednak moim zdaniem jedzenie mięsa nie ma nic do rzeczy. Mhm. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić chociażby, że przeciętna ilość zwierząt ranna w czasie polowań to jest około 30%. Czyli 30% saren jelędzików, które my, mówiąc językiem myśliwskim, pozyskujemy, czyli po prostu mordujemy, zabijamy w lasach, na łąkach. 30% tych zwierząt nie ginie krótką i bezbolesną w miarę śmiercią, tak jak giną krowy w rzeźniach chociażby. Te 30% zwierząt jest postrzelona i ona dogorywa. Czasami kilka minut, czasami kilka godzin, czasami kilka dni. Bo zwierzęta mają naturalny instynkt do tego, żeby się chować na umieranie. I one się chowają, głęboko zaszywają. W przypadku ptaków, bo zasadniczo ptaków dotyczy kampania Niech Żyją, my się staramy o zakaz polowań na ptaki w Polsce, to proszę sobie wyobrazić, jakkolwiek trudne byłoby to do przyjęcia czy do uwierzenia, wśród ptaków odsetek rannych ptaków potrafi wynieść nawet 80%. Zwłaszcza gęsi. Gęsi są niezwykle żywotne i relatywnie trudno jest je zabić. Celność myśliwych jest niezwykle mało skuteczna zazwyczaj w przypadku strzelania do ptaków. 80% gęsi, które spada z nieba, to są ptaki ranne. I ostatnie chwile ich życia, czasami ostatnie godziny, czasami ostatnie dni, to jest dogorywanie. Więc proszę teraz porównać los tych zwierząt i los zwierząt, których pozbawiamy życia w rzeźniach, w warunkach kontrolowanych, w miarę humanitarnych. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich rzeźni prawdopodobnie, ale staramy się przynajmniej. Mamy nad tym kontrolę. Polowanie jest niezwykle niehumanitarnym sposobem na zdobywanie mięsa.
Też ja bym się zgodził z panem tylko wtedy, jeżeli pan by się zgodził ze mną, że obie te metody są chyba równie niehumanitarne, bo jednak nie jestem w stanie sobie uzmysłowić, że coś, co nazywamy, mówiąc najogólniej, chowem przemysłowym, może być chowem humanitarnym. Ale myślę, że powinniśmy też ten temat zostawić, bo on jest jakby głównym tematem naszej audycji. Natomiast to, co zwraca moją uwagę w pańskiej odpowiedzi i co jakby domaga się uściślenia, no to jest pytanie, po co w takim razie my zwierzęta, w tym przypadku ptaki, zabijamy? Bo jeżeli pan mówi, że te zwierzęta potrafią dogorywać kilka dni, to zakładam, że nie zabijamy ich po to, żeby natychmiastowo je uśmiercić, a potem przynieść do domu jak nasi prapradziadowie i upiec, a następnie spożyć, tylko zabijamy je dla jakichś zgoła innych celów. Dla jakich? Tak,
no właśnie, to jest zasadnicze dość pytanie. Po co? Po co pozbawiać życia zwierzęta, gatunki, które, spośród których i tak wiele, to są gatunki ginące. Na naszych oczach właściwie ginące. Na przykład dzikich kaczek jest w Polsce coraz mniej. Na pewno nie zabijamy ich z głodu. Na pewno nie ma w Polsce rodzin, które żywią się dziczyzną czy dzikimi ptakami. Nie ma też w Polsce rodzin, które żyją z łowiectwa. Myśmy w trakcie naszej kampanii zastanawiali się nad tym i właściwie pozostaje nam tylko jedna odpowiedź. Właściwie polowania, zwłaszcza polowania na ptaki. Polowanie na ptaki to jest zdecydowanie forma rekreacji. Tam nie ma nic więcej. Tam nie ma absolutnie nic więcej. Znaczy standardowym argumentem tej drugiej strony, czyli myśliwych, to jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki słowo tradycja. To jest moim zdaniem argument dla ludzi niekumatych, mówiąc kolokwialnie. To jest bardzo słaby argument, bo on się pojawił na przykład, nie mogę się z tym z Państwem nie podzielić. To jest argument, który padł na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Z ust wielu myśliwych padało słowo tradycja. Nie było dyskusji na inne argumenty, nie było dyskusji na temat statystyk chociażby, czy argumentów naukowych. Natomiast słowo tradycja jest słowem wytrychem, który w oczach myśliwych załatwia właściwie wszystko. Z tym się nie możemy pogodzić. Więc jest tradycja w naszych oczach, jest to przede wszystkim rekreacja.
michal.olszewski@radiokrakow.pl. Jeśli Państwo chcecie opowiedzieć o swoim stosunku do myśliwych, do zabijania zwierząt dziko żyjących i do sztuki, która na tym wyrasta, sztuki często znakomite, jak pokazuje projekt Polowanie piszcie do nas bez opamiętania. Jakby wydaje mi się, że już pierwsza część naszej audycji pokazuje jakby pewnego rodzaju fenomen, który dzięki paniom udało się stworzyć, taki mianowicie, że to nie jest projekt czysto artystyczny, tylko że to jest projekt artystyczno-społeczny, tak bym powiedział. Znaczy, skąd pomysł na to, żeby zestawić sztukę często bardzo, bardzo wysokich lotów z wykładami, z opowieściami antropologów, specjalistów, ze spotkaniami myśliwych i ludzi, którzy myśliwstwu się sprzeciwiają, z ludźmi takimi jak pan Arkadiusz Glas, zaangażowanymi głęboko w akcje społeczne skierowane przeciwko zabijaniu zwierząt?
To, co chciałyśmy chyba pokazać, to jakby jak zaczynałyśmy formułować sobie te nasze cele, starając się, żeby były w miarę jasne, to powiedziałyśmy sobie, że interesuje nas taki przekrojowy obraz tego myślistwa. Zresztą sami myśliwi zawsze podkreślają, jak bardzo skomplikowane jest to zjawisko, jak ma wiele aspektów, jak nie dotyczy tylko ochrony przyrody, czyli nie jest tylko w jakiejś sferze naukowej, prawda, związanej z ochroną przyrody rozwinięte, ale też właśnie jest elementem tradycji, elementem codziennego życia. Więc my doszliśmy do wniosku, że nie możemy jakby zubożyć tego całego przedsięwzięcia o żaden z tych elementów i dlatego zaczęłyśmy to łączyć, dlatego doszłyśmy do tego, że nie tylko ważny jest emocjonalny stosunek, ale jakby też zastanowienie się nad tym w różnych perspektywach. Bo po prostu wokół tego tematu jest bardzo gorąco na wielu różnych polach. I stąd się to u nas wzięło.
Ja myślę, że sztuka generalnie potrafi być bardzo wymowna i też jest jakby z jednej strony ma działać na odbiorców, a z drugiej strony jest trochę materiałem badawczym też w naszym projekcie, bo pokazuje w sposób po prostu bezpośredni to, co w ludziach siedzi. Nie jest ubrana w dyskursy teoretyczne, nie jest ubrana w teorie naukowe, tylko po prostu mówi.
Jest jakiś spójnik, jakiś wspólny mianownik, który łączy wszystkie prace, jakie pani otrzymałyście i postanowiłyście pokazać na wystawie. Powiedziałyście wcześniej, że te prace przyszły od bardzo różnych autorów, że jedną z tych osób jest myśliwy, tak, że są aktywiści ekologiczni, że są studenci i są artyści. Co łączy te prace, jeśli cokolwiek?
Ja bym powiedziała, że łączy je to, że każda z nich właściwie ma jakąś historię i to było dla nas, w ogóle motorem naszego działania było to, że zaczęłyśmy dostawać zgłoszenia, które miały opisy po prostu, dlaczego zrobiłem daną pracę. Była dziewczyna, która od dawna maluje, jakby robi grafiki saren. I robi je dlatego, że w jej rodzinie zawsze polowano i ona nie mogła sobie z tym jakby zjawiskiem poradzić, więc po prostu zawsze to robiła, zawsze malowała sarny. Inna z kolei zrobiła, prawda, kolekcję mody, która wykorzystywała parostki, czyli rogi kozłów. I też jakby to było związane z jej rodzinną historią, że u niej się polowało. Ten jedyny myśliwy, który się do nas zgłosił, w ogóle z czego bardzo się cieszymy, że w ogóle ktoś się faktycznie do nas zgłosił z grupy, o której mówimy, zawsze miał intencję, żeby właśnie zostać myśliwym, bo de facto jest póki co leśnikiem i jego marzeniem jest, żeby stać się myśliwym i tłumaczył dlaczego. Dlaczego to jest ważne i dlaczego chce. Czyli każda z tych prac ma za sobą taką osobistą historię związaną z myśliwstwem i jakby to podkreśla, że to jest ważny, prawda, temat.
A do dyskusji udało wam się myśliwych doprosić, bo to jest jednak grupa, która w ostatnim czasie, mam wrażenie, też czuje się tak zagoniona trochę do narożnika i niezbyt chętnie spotyka się oko w oko ze swoimi przeciwnikami. Ja pamiętam, że jako dziennikarz próbując uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące chociażby koniecznego swego czasu moratorium na odstrzał zająców, spotykałem się z takim murem milczenia po prostu.
No, cieszy nas, że porusza pan ten temat w ten sposób, bo właśnie naszą intencją w tym projekcie naprawdę jest otwarta rozmowa i dialog i zawsze to podkreślamy. Ja też w ramach swojego licencjatu przeprowadzam po prostu wywiady z myśliwymi, gdzie rozmawiam akurat z nimi o symbolice jelenia w kontekście legendy świętego Huberta, ale jakby zależy nam na dialogu, natomiast to, z czym się spotykamy, jest dosyć zaskakujące, bo na przykład Okrąg Krakowski Polskiego Związku Łowieckiego przyjął nas na spotkanie i spotkanie z łowczym właśnie okręgowym było bardzo pozytywne. Obiecali nam pomóc w przygotowaniu wystawy i w wydarzeniach, natomiast później, kiedy przeszło do formalnej jakby procedury tego, że mają nam pomóc, napisali do nas list, że właściwie nie mogą, że nie wezmą udziału w dyskusji, nie pomogą nam przy wystawie, ponieważ nie mają czasu i poprosili, żeby dalej nie zwracać się do nich jakby z taką prośbą. Czyli jakby w rezultacie część Polskiego Związku nam Łowieckiego odmówiła. Później zwróciliśmy się także do Warszawy, Warszawa także nam odmówiła. Natomiast udało się nam kogoś zdobyć, prawda? To nie jest tak, że nie. I bardzo za to dziękujemy, że przede wszystkim osobą, która zostaje zdecydowanie z nami, jest myśliwy Grzegorz Firmanty, leśnik, malarz. Natomiast profesor Andrzej Tomek, który właśnie ma wziąć udział w debacie, zaczął się wahać i mamy obawy, że stracimy kolejną osobę z tego kręgu.
Namawiamy, panie profesorze, żeby się pan nie wycofywał. Arkadiusz Blaszczyk.
Jeśli można się z państwem podzielić refleksją kogoś widza tej wystawy, kogoś, kto ją dzisiaj zobaczył po raz pierwszy. I ja się nie spodziewałem, bo pytał pan o to, co łączy pracę. Dla mnie łącznikiem była śmierć, niewątpliwie. Myślę, że to jest to, co łączy tę pracę z punktu widzenia mnie jako widza. Dlatego ja się nie spodziewałem, że będę parskał śmiechem na tej wystawie, ale było parę takich momentów. Jednym z nich jest to, bo Kalina Maria wyłożyły kopię kodeksu etyki łowieckiej jako część wystawy. I częścią wystawy jest też pismo Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, które odmawia udziału w ogóle w projekcie, odmawia dyskusji, powołuje się na różne rzeczy, na brak czasu, na to, że tematyka nie dotyczy ich, co wydaje nam się dość absurdalne. No ale w każdym razie kodeks etyki wyłożony przez dziewczyny na wystawie zawiera taki punkt, który nakazuje myśliwym komunikowanie się ze społeczeństwem, utrzymywanie kontaktu z ludźmi nie będącymi myśliwymi i zapoznawanie ich w sposób przystępny z rolą i miejscem łowiectwa we współczesnym świecie. Więc dość symptomatyczne jest to, że powstaje bardzo ciekawy projekt, wystawa łącząca, jak pan powiedział, aspekty społeczne, artystyczne i tak dalej. I związek, który liczy 116 tysięcy członków i dysponuje 100-milionowym budżetem rocznym, nie jest w stanie w jakikolwiek sposób w tej dyskusji, w tym projekcie zaistnieć. No jest to dość symptomatyczne.
Na chwilę udamy się na przerwę. Zagramy piękny utwór muzyczny, a później porozmawiamy o akcji Niech Żyją.
Say you love me. just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Kalina Tomaszuk, Maria Szydłowska, autorki projektu Polowanie oraz Arkadiusz Glas. Niech Koalicja Organizacji Pozarządowych Niech Żyją są naszymi gośćmi w drugiej części programu. Przypominam, że rozmawiamy o projekcie artystyczno-społecznym, bo tak chyba należy go nazwać, Polowanie, w którym możemy brać udział w Krakowie. Panie Arkadiuszu, żebyśmy tak od początku zaczęli. Kampania Niech Żyją. Czego dotyczy?
My zasadniczo chcemy doprowadzić do stanu, kiedy w Polsce nie zabijamy ptaków dzikich. Nie strzelamy do ptaków dla rozrywki, nie polujemy na ptaki. To jest głównym celem kampanii. Ten cel zjednoczył w ciągu 2 lat kampanii, 22 organizacje pozarządowe, które właśnie działają w formie koalicji. Organizacjami założycielskimi był Ruch Viva, były Ptaki Polskie, Moje Macierzyste Stowarzyszenie oraz Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. No, w tej chwili członków koalicji jest już 22. Ptaki są naszym głównym celem, ale nie możemy się nie włączać w tematy również ogólnołowieckie, że tak powiem. A jednym z nich jest właśnie przeprowadzana nowelizacja prawa łowieckiego chociażby.
Udało wam się dotrzeć i do parlamentu, i do Ministerstwa Środowiska. Z jakimi efektami?
Ministerstwu Środowiska zdołaliśmy zaprezentować nasze materiały i grubą księgę dokumentacji naukowej przekazaliśmy.
Czerwoną księgę.
Czerwoną księgę, tak. Bo taki jest kolor kampanii. Czy udało nam się dotrzeć do Sejmu? Nie jestem przekonany. Byliśmy fizycznie w Sejmie w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. Niestety Komisji Sejmowej, która zajmuje się ochroną środowiska, jest absolutnie zdominowana przez lobby myśliwskie właśnie. Symptomatyczne było to, że przewodniczącym komisji jest myśliwy, obok niego siedział wiceprzewodniczący, również myśliwy, niesławny pan poseł Jan Szyszko, minister środowiska kilka lat temu, który chciał nam rozjechać dolinę Rozpudy, w którą wtopiono 400 milionów złotych. Ale to nieważne. Byliśmy jako organizacje pozarządowe na komisji. No, ja reprezentowałem tam właśnie 22 organizacje pozarządowe, czyli kilkadziesiąt tysięcy osób, można by powiedzieć. Była również przedstawicielka organizacji chroniących prawa dzieci, dlatego że jednym z postulatów naszych jest włączenie do polskiego prawa zakazu udziału dzieci w polowaniach. Chcieliśmy zabrać głos, właściwie nie dano nam tej sposobności. No, mnie dopuszczono do głosu na 3 minuty już po zamknięciu obrad. Kolega z pracowni na rzecz wszystkich istot, udało mu się zabrać głos, ale przerwano mu w pół zdania kończąc obrady i przewodniczący Stanisław Żelichowski, myśliwy, członek poseł PSL-u, przerwał mu w pół zdania i wyszedł z sali posiedzeń komisji z bardzo symptomatycznym zdaniem na ustach, ponieważ mój kolega z pracowni powoływał się na konieczność dokonywania ocen oddziaływania na środowisko łowiectwa w Polsce, powoływał się na wyroki Trybunału Europejskiego, na co pan poseł Żelichowski wyszedł z sali, mając na ustach zdanie: nie jesteśmy w Trybunale Europejskim, jesteśmy w Polsce.
Czy są w Europie kraje, w których dokonywane są oceny oddziaływania na środowisko tej profesji?
Tak, to znaczy wieloletnie plany łowieckie są tak głęboko ingerujące w przyrodę, w dziką przyrodę, w naturę, że zgodnie z ustawodawstwem europejskim i krajowym konieczne, niezbędne jest poddawanie tej działalności ocenie oddziaływania na środowisko. No to jest jeden z postulatów naszej koalicji związanych z nowym prawem łowieckim. No ale zasadniczo chodzi tak naprawdę o realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku powiedział, że prawo własności stoi ponad prawem łowieckim i posiadacz, właściciel ziemi, nieruchomości ma prawo nie dopuścić do polowań na swoim gruncie. No i teraz rząd, Sejm mają za zadanie zrealizować to, uchwalając zmiany w prawie łowieckim.
Tak, żeby jak pan ma 10 hektarów i po tych 10 hektarach chodzi stado dzików, żeby pan miał prawo do tego, żeby one tam sobie chodziły spokojnie, jeżeli one panu nie wadzą, tak?
Tak, tak. No podał pan przykład kogoś, kto ma 10 hektarów ziemi. Ja jako członek organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody widziałbym to też z innego punktu widzenia, bo na przykład moje stowarzyszenie pozyskuje środki na to, żeby kupować ziemię, szczególnie cenną przyrodniczo i te obszary chronić. No i proszę sobie teraz wyobrazić, że na tych samych obszarach, które my ze środków publicznych, prywatnych wykupujemy, żeby na przykład chronić rzadkie gatunki ptaków, to nie możemy przeciwstawić się polowaniom, które się tam odbywają.
Na tych terenach.
Tak. No do tego zmierza projekt właśnie rządowy, przeciwko któremu z całą stanowczością protestujemy. Czy będzie to skuteczne? Zobaczymy. Stopień arogancji, z którym zetknęliśmy się wczoraj na sejmowej komisji, jest niewiarygodny. Ale mamy mocne postanowienie, że tego nie odpuścimy. Szykujemy list otwarty do pani premier Kopacz. Chcemy się powołać na różne rzeczy. No między innymi zaskakujące jest to, że plany rządowe są właściwie zmierzają do tego, żeby stworzyć wrażenie wobec opinii publicznej, że realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale tak naprawdę w praktyce, jeśli te plany zostaną zrealizowane, to właściciele ziemi nadal nie będą mieli nic do powiedzenia. To są plany, które zabierają nas głęboko w epokę stalinowską, gdzie prawo własności było nieliczącym się przywilejem, natomiast prawo łowieckie było dużo ważniejsze, bo właśnie w epoce stalinowskiej w latach 50. tam właśnie reaktywowano czy utworzono współczesny Polski Związek Łowiecki w 52 roku.
Popuśćmy przez chwilę w wodze fantazji. Poproszę was o odpowiedź na następujące pytanie. Co stałoby się, gdyby postulaty części środowisk jakby zajmujących się polityką łowiecką zostały zrealizowane i gdyby w Polsce zakazać myślistwa? Są takie pomysły. Jak wyglądałaby Polska?
Moim zdaniem fantastycznie. Jest już taki kraj na świecie.
Jak się nazywa?
Który to zrobił. Ten kraj się nazywa Kostaryka i to jest kraj o największej prawdopodobnie na ziemi bioróżnorodności, znaczy różnorodności gatunków. Prezydent Kostaryki 2 lata temu podpisała ustawę parlamentarną, która zakazuje polowań poza polowaniami prowadzonymi przez tubylców, powiedzmy przez Indian. Taki kraj istnieje już i obywatele Kostaryki zdecydowali, że po pierwsze muszą chronić swój skarb w postaci tej różnorodności przyrodniczej, które mają, a po drugie zdecydowali, że dochody chociażby z turystyki przyrodniczej są o wiele wyższe niż dochody z polowań komercyjnych.
U nas byłoby tak samo?
Jestem przekonany, że tak. Znaczy mamy bardzo bliskie przykłady, bo na przykład mamy chociażby Szkocję, gdzie jest mała wysepka, na której jest kolonia orłów bielików. I ten kraj, ta wysepka jest niezwykle popularna, bo na Wyspach Brytyjskich jest generalnie, prawie nie ma orłów bielików. Jest ich trochę w Szkocji, na tej wyspie jest ich kolonia. No i z samego tego ruchu turystycznego generowanego przez tą szkocką wyspę, no właściwie żyje okoliczny region. Ale takich przykładów jest wiele. No w samych Stanach Zjednoczonych wartość tylko turystyki ptasiej wynosi 3 miliardy dolarów.
W Polsce?
300 miliardów dolarów
w Polsce?
W okresie roku. W Polsce tego nikt nie bada, ale przy okazji, awantury łosiowej, która miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy Ministerstwo Środowiska chciało znowu zacząć strzelać do łosi, to przedsiębiorcy biebrzańscy, turystyczni, skupieni w Dolinie Biebrzy, podnieśli wielki alarm, dlatego że większość z nas jedzie nad Biebrze zimą. Jeździmy nad Biebrze po to, żeby oglądać łosi. I to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie łosie można zobaczyć. I się okazało, że turystyka przyrodnicza nad Biebrzą jest ważną dziedziną gospodarki.
Nareszcie. Powiedzcie, panie, co możemy obejrzeć i w jakich wykładach wziąć udział jeszcze w ramach projektu Polowanie, bo ono trwa.
Tak, zapraszamy serdecznie na wystawę, którą mamy otwartą codziennie od godziny 17 do 20, a na niej można zobaczyć między innymi film archiwalny właśnie z archiwum rodzinnego Marty Deskur. Można wziąć do domu opowiadanie Sławomira Schutego. Zapraszamy też właśnie na finisaż, który odbędzie się w trochę bardziej hucznej atmosferze w niedzielę o 19.30. A wydarzenia odbędą się w Pausein Garden w sobotę i w niedzielę. Przy ulicy Rajskiej, dokładnie przy Małopolskim Ogrodzie Sztuki, odbędą się wykłady opowiadające o zasadności i bezzasadności łowiectwa, opowiadane przez dwóch ludzi wykształconych podobnie z właśnie Instytutów Ochrony Środowiska, z uniwersytetów. Natomiast w niedzielę odbędą się warsztaty z etnobotanikiem Markiem Styczyńskim o 14, a w niedzielę jeszcze dodatkowo bardzo ważna debata między myśliwymi i przeciwnikami łowiectwa z udziałem pana profesora Hartmana, z udziałem pana Zenona Kruczyńskiego, który niegdyś był myśliwym i napisał książkę Farba znaczy krew, a także z udziałem pana, miejmy nadzieję, pana profesora Andrzeja Tomka i pana malarza myśliwego Grzegorza Firmantego.
I pana Arka Glasa.
I oczywiście pana Arka Glasa, który jest tu z nami.
A wystawę tak. Możemy oglądać przy ulicy
Romanowicza 4, tak, na Zabłociu.
Na Zabłociu, prawda? Powiedzcie jeszcze na koniec, bo mamy dosłownie minutę. Co was zafascynowało w dziwnej, paradoksalnej postaci świętego Huberta? Zakończmy
no
tą klamrą.
Tak, to już...
Tu bardziej chyba ja na początku nawet się tym zafascynowałam, że generalnie legenda jest o człowieku, który prowadził hulaszcze życie, polował i po ujrzeniu znaku od Boga w postaci białego jelenia z krzyżem w wieńcu polować przestał, nawrócił się, dlatego stał się świętym. W tej chwili jest patronem myśliwych, czyli ludzi polujących. I to jest dosyć zagadkowe.
Biedny święty Hubert przewraca się w grobie zapewne.
A może oni wszyscy w gruncie rzeczy marzą, żeby przestać polować. Tym znakiem zapytania zakończmy naszą audycję. Zapraszamy państwa na ulicę Romanowicza i do Pausein Garden, gdzie trwa projekt Polowanie. Dziękuję bardzo naszym gościom. Przypomnę, że gościliśmy Kalinę Tomaszuk, Marię Szydłowską i Arkadiusza Glasa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Dobranoc.